dobry, Ania Konopacka, a Państwo słuchacie Chodzi o Miasto. 19 sierpnia 1913 roku miał miejsce pierwszy skok ze spadochronem z pokładu samolotu. Tak naprawdę o sprzęcie, który zmniejszałby prędkość spadania i pozwalał na bezpieczne wylądowanie, marzono już w III wieku przed naszą erą. Chińskie legendy z tamtych czasów barwnie opisują brawurowy skok cesarza Shun z wysokiej płonącej stodoły. Miał on trzymać w rękach dwa olbrzymie kapelusze, które osłabiły upadek. Pierwszy realny projekt budowy spadochronu stworzył Leonardo da Vinci. Spadochron ten miał kształt piramidy. Został on przetestowany w lipcu 2000 roku przez brytyjskiego skoczka Adriana Nicolasa. Wyskoczył on z balonu z wysokości 3000 metrów z 85-kilogramową konstrukcją z drewna, płótna i lin. Dokładnie jak na szkicu Leonarda z 1485 roku. Nicolas przez 5 minut powoli opadał, korzystając jedynie ze spadochronu da Vinci, po czym odciął się od niego i przeszedł do procedury lądowania już na współczesnym spadochronie. A piramida? Dotarła na ziemię i uległa tylko niewielkim uszkodzeniom przy przyziemieniu. Nicolas powiedział ponoć po skoku: spadochron ten został zaprojektowany przez jeden z najwybitniejszych umysłów ludzkości, ale 500 lat zajęło znalezienie człowieka o mózgu tak małym, żeby go przetestować. Ale my nie o tym. Przez wieki pomysłów na spadochrony było wiele. Nie było jednak specjalnie możliwości, żeby je przetestować. Zaczęły się otwierać razem z pierwszymi lotami balonem, ale tak naprawdę to dopiero ta data. 19 sierpnia 1913 roku rozpoczęła okres eksperymentowania. Dziś 107. rocznica pierwszego skoku ze spadochronem z pokładu samolotu przez Francuza Alfreda P... No właśnie. Peugeot? Do tego jeszcze wrócimy. A teraz chodźmy do Aeroklubu Gliwickiego. Moim rozmówcą jest Jan Sielenis, szef sekcji spadochronowej.
Jestem instruktorem w Aeroklubie Gliwickim. Od kilkudziesięciu lat prowadzę te szkolenia. Osiągnęliśmy pewne sukcesy.
Czym mógł różnić się spadochron, na którym skakał Peugeot, od tego, na którym skaczą teraz uczniowie skoczkowie, czy doświadczeni skoczkowie?
No cóż, no tu przede wszystkim my już korzystamy z tej nowoczesnej technologii, jeżeli chodzi o produkcję materiałów, które są używane do budowy spadochronów. Dzisiejsza tkanina jest na pewno bardziej wytrzymała. Przede wszystkim jest cieńszy materiał, który zajmuje mniej miejsca. Położenie taki spadochron zajmuje mniej miejsca w pokrowcu. No i ten spadochron teraz, jak patrzymy na skoczka, który ma na sobie ubrany spadochron, to na plecach ma dwa spadochrony, a ta objętość jest niewielka, nie przeszkadza, nie jest to ciężkie. Linki są cieńsze, bo są bardziej wytrzymałe materiały. I to jest jakby ten pierwszy czynnik, z którego my korzystamy i mamy przewagę nad tymi spadochronami, które produkowane były kilkadziesiąt lat temu, czy nawet w tym przypadku 100 lat temu. Wtedy były oczywiście tkaniny naturalne typu jedwab, typu perkal jakiś. Linki, które były wykonywane, no, były również z materiałów naturalnych, które no, żeby mieć pewną wytrzymałość, musiały mieć pewną grubość. To wszystko na to się składało, że ten spadochron na pewno był kilkakrotnie większy od obecnego spadochronu. No, jeżeli chodzi o kształt spadochronu, no to nad tym, jaką optymalnie, jaki kształt czaszy zastosować, to też wymagało pewnych doświadczeń. Były czasze tak zwane prostokątne czy kwadratowe. Były czasze, no po tym najbardziej optymalny kształt, to właśnie ta czasza półokrągła. Mówi się na to spadochrony okrągłe, bo w obwodzie ona ma obwód koła i kopułę, powiedzmy, w kształcie kuli. No i tak te kształty, pracowano nad tymi kształtami. No w tej chwili już bardzo popularne, od kilkudziesięciu lat, już można powiedzieć lat 70. są spadochrony typu skrzydło. Znowu teraz, czyli odeszliśmy od tej czaszy półokrągłej, która zdawała się, że stawia największy opór powietrza wtedy, kiedy skoczek jest pod czaszą podwieszony, wykonuje skok. To w tej chwili te latające skrzydła mają z kolei większe możliwości manewrowe. Można nimi szybciej przelecieć, dalszą odległość pokonać. Taki spadochron typu latające skrzydło przemieści się pod wiatr. Także i ta technologia materiałowa, no i powiedzmy te osiągnięcia techniczne pod względem konstrukcji czaszy spadochronu, no spowodowały, że to spadochroniarstwo ciągle się rozwija. Producenci tutaj dają skoczkom ciągle inne konstrukcje tych tak zwanych skrzydeł, już tych najnowszych, najnowocześniejszych spadochronów. No i skoczkowie z tego korzystają.
A jeżeli nie z samolotu, to z czego innego jeszcze skoczkowie skaczą?
No dzisiaj te skoki, no przede wszystkim samolot, można powiedzieć, jest tym podstawowym środkiem, który wywozi skoczku. Przede wszystkim w miarę wygodnie wywozi, wygodnie skoczkowie siedzą w fotelach, w miarę szybko przemieszcza się do góry i to jest ten taki najbardziej wygodny środek. No oczywiście z balonu można wyskoczyć, skoki z balonu też już są dosyć popularne. No balon z kolei jest takim środkiem, który po prostu po unoszeniu się jest znoszony przez wiatr. No i po nabraniu wysokości balonu, przez balon wysokości, no to ten balon w tym czasie może znajdować się nie nad lotniskiem, tylko no nad innym punktem. No to już tak trzeba brać pod uwagę, że po wyskoczeniu z tego balonu to jeszcze trzeba mieć miejsce do wylądowania w miarę bezpieczne, nie zalesione, nie zamieszkałe, nie zabudowane. Więc to stwarza. No oczywiście wykonuje się również skoki z tak znanych tych nadmorskich klifów, ze skał, stromych skał, no i takich w Europie no, przynajmniej jest kilka, tutaj Norwegia pod tym względem przoduje. Można powiedzieć, skoczkowie są w stanie, że tak powiem, wyskoczyć z każdego sprzętu latającego, który no, osiągnie tą minimalną wysokość do wykonania skoku. W lotnictwie sportowym jest przyjęte, że na 700 metrach ma być wypełniona czasza.
Co zrobić, żeby stać się skoczkiem spadochronowym?
No dzisiaj jest w miarę prosta sprawa, szczególnie gliwiczanie mają tutaj sprawę ułatwioną, jest Aeroklub Gliwicki, który organizuje kursy szkolenia podstawowego. Po ukończeniu takiego kursu każdy uczestnik samodzielnie może zasmakować tej przygody. Kursów w sezonie organizujemy przynajmniej kilka, więc można sobie dobrać dogodny termin. Dysponujemy właśnie no, przede wszystkim doświadczoną kadrą, sprzętem spadochronowym, sprzętem lotniczym.
I jak to wygląda w praktyce?
Bo oczywiście pierwsza część kursu składa się z tak zwanej części teoretycznej, czyli można powiedzieć, siedząc w ławce pewnych wiadomości trzeba przyswoić. W ramach tego kursu oczywiście jest też tak zwane szkolenie naziemne, czyli na przyrządach naziemnych typu makieta samolotu, wózki, trapez. I po zaliczeniu tych wszystkich właśnie teoretycznych i praktycznych naziemnych zdaje się egzamin i po zdaniu tego egzaminu jest się dopuszczonym do wykonywania skoków. No oczywiście skoków szkolnych, co określa program szkolenia spadochronowego. Czy spadochrony szkolne są przystosowane do wykonywania właśnie skoków przez uczni skoczków. W Gliwicach szkolimy metodą tak zwaną na linę, czyli pierwszych minimum 5 skoków skoczek po wyskoczeniu samolotu spadochron jest mu otwierany właśnie przez tą linę desantową. Po zaliczeniu tego zadania skoczek wyskakując z samolotu już otwiera sobie sam spadochron, no i w dalszym ciągu doskonali swoje umiejętności, nabywanie przede wszystkim tej poprawnego oddzielenia się od samolotu, badanie w płaskiej sylwetce, operacji na otwartym spadochronie, budowa kręgu nadlotniskowego, żeby celnie wylądować. No, uczniowie mają za zadanie w pierwszych skokach lądować w okolicy środka lotniska. Oczywiście również to się trafia. 500 metrów przed nie doleci, jest drugie 500 metrów przeleci, no ale to lotnisko zawsze jest tym punktem przyziemienia dla początkujących skoczków. Skoczkowie oczywiście w ramach swego dalszego doskonalenia przechodzą do innego zadania. Zwiększamy wysokość opadania. Ze zwiększoną wysokością wyskoku no wiąże się tak zwany czas wolnego spadania, co skoczków tutaj szczególnie, prawda, pociąga i interesuje. No ale te zadania po prostu muszą nastąpić po kolei. W związku z tym ta wzrastająca trudność nabywania tych umiejętności, no ale skoczkowie z kolei wykonując skoki nabywają tych umiejętności. Z chwilą, kiedy już te podstawowe czynności skoczek opanuje, no przychodzą następne zadania, akrobacja powietrzna, skoczek zdobywa świadectwo kwalifikacji, czyli przestaje być uczniem skoczkiem, a zostaje skoczkiem, gdzie ma swoje z kolei też tam większe możliwości wykonywania innych zadań. No, w naszym aeroklubie to jest dosyć taka popularna akrobacja zespołowa. Mamy dosyć duży zespół skoczków, którzy pasjonują się tą akrobacją zespołową, także wykonując samolotu, wyskakując z samolotu z wysokości rzędu 2500-3000 metrów, nawet do 12 skoczków w jednym podejściu wyskakuje z samolotu, no i tworzy w powietrzu pewne figury, akrobacje, to co ustalone jest na ziemi. No, oczywiście wymaga to już tej dużej umiejętności, dyscypliny w budowaniu takiej formacji, no bo tutaj w podtekście jeszcze cały czas mamy bezpieczeństwo wykonywania skoków i w takiej akrobacji zespołowej no, obowiązuje bezwzględna dyscyplina. Wysokość otwarcia spadochronu szczególnie, tutaj skoczkowie muszą od siebie się odsunąć na pewną odległość w tej formacji. No i żeby mieć koło siebie wolną, bezpieczną przestrzeń na otwarcie własnego spadochronu. No i to jest ta, nabywane te umiejętności w powietrzu przez skoczków, którzy no, przychodzą tu już powiedzmy po tym następnym etapie w formie rekreacji, w formie zainteresowania, jak również w formie wyczynowej, bo już skoczkowie naszej sekcji biorą udział w ustanowieniu rekordów Polski, biorą udział w międzynarodowych zawodach. Tutaj właśnie ta akrobacja zespołowa.
Wróćmy na chwilkę jeszcze do tych najmłodszych skoczków, do uczniów. Proszę powiedzieć, czy oni chętnie wyskakują ten pierwszy raz z samolotu?
No, ja myślę, że chętnie. Zaczyna się od tego, że właśnie przychodzą i dobrowolnie zapisują się na kurs spadochronowy, więc już w podtekście jest, no skoro jest kurs spadochronowy, to będzie skok spadochronowy. No, tu oczywiście spotykamy się z osobami najczęściej, którzy będą nawet pierwszy raz lecieć samolotem. No, a jeszcze czeka go po tym zadanie oddzielenie się od samolotu, bezpiecznego wylądowania, sterowania spadochronem w ten sposób, żeby właśnie ten punkt celności wyznaczony był osiągnięty. Więc nie ulega wątpliwości, że no, emocji w czasie takiego skoku, czy to będzie pierwszy, czy nawet następny, czy kilkudziesięć skoków mając, no zawsze te emocje temu towarzyszą. Sport spadochronowy to ma tą, można powiedzieć, zaletę, że jest tutaj sportem grupowym, zbiorowym. W samolocie siedzi 12 skoczków, tak jak w naszym przypadku. Skoro wyskoczył kolega, to dlaczego nie ja? Skoro koledze się udało, czy koleżance, no to dlaczego nie mnie? No i tak, można powiedzieć, taka zbiorowa działalność, no w jakiś sposób pomaga. Emocje towarzyszą każdemu skokowi, czy to będzie skoczek początkujący, czy zaawansowany. Właśnie przychodzimy na lotnisko po to, żeby tych emocji w jakiś sposób, tych pozytywnych emocji doznać, skorzystać z tego, no, w grupie razem poskakać, jak to się mówi popularnie. No, to nas wszystkich tutaj przyciąga do tej działalności spadochronowej.
A czy ma Pan jakieś oczekiwania od kogoś, kto planuje zapisać się na skoki?
W tej chwili te oczekiwania może nie są jakieś wygórowane. To się wymaga jakiegoś ogólnego usportowienia, bym tak powiedział, bo sport spadochronowy to wbrew pozorom wymaga wysiłku fizycznego, wymaga kondycji, powiedzmy, tej fizycznej, tej kondycji psychofizycznej. Przez tydzień czasu spotykamy się w godzinach popołudniowych, przekazując te wiadomości, i instruktor, wykładowca ma przy okazji możliwość zaobserwowania zachowania się tych kandydatów. Są przypadki, że w trakcie kursu pewne osoby rezygnują, bo dowiadują się, co to jest ten skok spadochronowy, jakie są wymagania, ale oczekuję to przede wszystkim tutaj dużego zdyscyplinowania. Tutaj nie ma miejsca na jakieś własne interpretacje, że zrobię pewne zadanie, wykonam inaczej niż instruktor mi polecił, niż jest to w programie. Dbanie o swoją sprawność, taką ogólnosportową. No jednocześnie wyrabiamy sobie również tą odporność psychofizyczną. No, adrenalina działa na nas wszystkich, ale to działanie tej adrenaliny no, musi być w jakiś sposób ukierunkowane. Wtedy, kiedy trzeba największego wysiłku, musimy być do tego przygotowani i dać sobie z tym radę. Gro zajęć na kursie spadochronowym jest również poświęcone tak zwanym sytuacjom awaryjnym, które mogą się przytrafić w czasie wykonywania skoku, i ten skoczek jest sam w powietrzu, musi z tej sytuacji sobie dać, w tej sytuacji dać sobie radę, postąpić tak jak fachowiec tego, czego na kursie go nauczono. Z obserwacji tutaj naszych doświadczeń mogę powiedzieć, że skoczkowie sobie z tym radzą. Teraz kwestia już jego po tym indywidualnego zainteresowania, czy będzie wracał do wykonywania kolejnych skoków, czy może przychodzi spróbować, co to jest, no może potem zajmie się inną dziedziną sportową. Są tacy, którzy zostają i potem zostają na lata w sekcji, prawda, spadochronowej, wykonują skoki, kupują swój własny sprzęt, dofinansowują tą działalność sportowo-spadochronową. No a są grupy skoczków, którzy no, przychodzą, jak to się mówi, przekonać się, co to jest. Przekonałem się, wiem, dziękuję, idę dalej. To już sprawa indywidualna każdego kandydata. Tak, jeżeli chodzi o organizację kursu, to tak troszeczkę jesteśmy uzależnieni również od pogody. Ten kurs, który jest w trakcie realizacji, będzie, na pewno będzie naszym nie ostatnim kursem, dlatego że zawsze jeszcze we wrześniu, nawet w październiku organizujemy kursy, tak zwane te jesienne kursy, gdzie można jeszcze ukończyć kurs i wykonać skoki w tym sezonie, bo do tego zmierzam. No bo oczywiście potem te dni jesienne, już krótsze dni jakby dają mniej możliwości, ale z tego też jeszcze korzystamy. Liczymy na dobrą pogodę jesienną, na słoneczną jesień takie kursy jeszcze spadochronowe będą organizowane. W tej chwili Aeroklub Gliwicki jest w fazie tutaj remontowej, rozbudowy. Remontujemy hangary, dobudowujemy nowy obiekt Centrum Edukacji Lotniczej. Tutaj mówimy o tym, że tylko przychodzą lotnicy, skoczkowie na lotnisko, ale tutaj punkt widokowy na lotnisku jest też tutaj w soboty, niedzielę oblegany przez mieszkańców Gliwic. Obok jest tutaj jeszcze też możliwość tej tak zwanej rekreacyjna część lotniska, gdzie można się poopalać, pograć w piłkę czy jakąś tam zabawę z dziećmi. No. Lotnisko jest również dla tych pozostałych mieszkańców otwarte. Wokół lotniska oczywiście jest też ścieżka i rowerowa, ale wykorzystywana również przez biegaczy, innych sportowców. Także tutaj lotnisko jest dla mieszkańców Gliwic i z takim szerokim dostępem, można tutaj powiedzieć, jest do wykorzystania.
Nie dawało mi spokoju to, jak poprawnie przeczytać nazwisko francuskiego skoczka. Kontaktowałam się więc z panią Leną Koziej-Wawrzynek, która prowadzi szkołę języka francuskiego Francophonie. Okazuje się, że ten skoczek to
Adolf Pygu,
a nie Peugeot, tak jak to wymawiałam rozmawiając z panem Janem. A
Peugeot
to marka samochodów. Mój stary miejski rower to też
Peugeot.
Siadam na niego i jadę pod Stadion Śląski na spotkanie z dziewczynami, które trenują jazdę na rowerze szosowym.
Jesteśmy w Chorzowie pod Stadionem Śląskim, brama numer 4. Spotykamy się tutaj co tydzień z dziewczynami, aby wspólnie jeździć na szosie.
Z Gosią jeździmy od roku. Poznałyśmy się na innej ustawce przypadkowo i tak zaczęła się nasza przyjaźń. W tym roku na przełomie jakoś maja, czerwca wspólnie żeśmy wymyśliły poniekąd, żeby zrobić takie ustawki typowo dla dziewczyn, bo w zeszłym roku jak żeśmy jeździły z chłopakami, no to różnie te ustawki wyglądały. Chłopcy nam często uciekają, bo mają silniejszą nogę, więc żeby tutaj jakoś tak wspólnie też i zachęcić dziewczyny do wspólnej jazdy, zmotywować, no to żeśmy wpadły na taki pomysł, żeby wspólnie tylko i wyłącznie dziewczyny na tę środę zapraszać i mobilizować i zachęcać.
Na początku jeździłyśmy z Asią we dwójkę faktycznie, albo jeszcze z innymi kolegami, generalnie przeważało grono męskie. I tak kiedyś pewnego wyjazdu postanowiłyśmy sobie, że może by tak zachęcić jednak więcej dziewczyn, właśnie dać takie ogłoszenie, by promować taką jazdę i tak naprawdę bardzo szybko tutaj nowe dziewczyny do nas przyjechały. Spodobało im się, już zostały. Także bardzo się cieszymy, że wpadłyśmy na taki pomysł, że właśnie coraz więcej dziewczyn jeździ, wychodzi z domu właśnie w ten sposób, fajnie, miło spędza czas z nami.
Wspólnie się uczymy przede wszystkim jazdy takiej w grupie, tak? Bo na rowerze szosowym umiejętność jazdy w grupie, no trzeba się po prostu tego nauczyć, tak? Jakby się ktoś chciał, powiedzmy, na przyszłość gdzieś do większej grupy zapisać, no to warto jednak sobie tutaj poćwiczyć, przyjść do nas. My jeździmy troszkę wolniej niż, powiedzmy, na innych grupach i wspólnie się mobilizujemy.
Czyli lepiej jeździć większą grupą ludzi?
Tak, moim zdaniem tak, bo każda się siebie obserwuje, można wspólnie popatrzeć, jak się jeździ, kto, żeby tutaj się mobilizować przede wszystkim do wspólnej jazdy. No i w grupie jednak jest bezpieczniej, tak? Jeżeli jeździmy ulicą, większą grupę widać, kierowcy na nas bardziej uważają, mniej może na nas trąbią, jak powiedzmy pójdzie się w dwie, w trzy osoby na takie gdzieś drogi tutaj, gdzie jest duży ruch, tak? To niestety no, mieszkamy w takiej aglomeracji, że ten ruch wokół wszędzie jest duży. Żeby zminimalizować ruch, no to trzeba gdzieś tam faktycznie na obrzeża wyjechać w mniejsze miejscowości, żeby mniej spotykać tych aut na ulicy, tak? Żeby to bezpieczniejsze było.
Ja też przyjechałam do Was dzisiaj na rowerze. Ale domyślam się, że nie mogłabym z Wami pojechać. Powiedzcie, co trzeba mieć i jak trzeba być przygotowanym, żeby przyjść do Was na jakieś spotkanie, no i nadążyć.
Znaczy tak, no na pewno rower szosowy, sprawny, napompowanymi kołami, tak, z zapasową dętką, tam ewentualnie łatką, pompką, jakimiś kluczami swoimi, bo każdy no, rower też jest inny, jakieś impulsy właśnie, pompki, przede wszystkim światła, przód, tył, działające, świecące podczas jazdy, no i obowiązkowo kask, żeby był podczas jazdy każdej. Wspieramy tutaj po prostu akcje różne, żeby promować po prostu jazdę bezpieczną, tak.
A co z przygotowaniem fizycznym?
Znaczy tak, no jeżeli ktoś już jeździ, no to wiadomo, będzie miał łatwiej. Jeżeli ktoś nie jeździ, powiedzmy, w jakieś początki na rowerze szosowym, no to tutaj dziewczyny też większość zaczynała. Wtedy dostosowujemy tempo oczywiście pod te dziewczyny. No i w miarę z tygodnia na tydzień dziewczyny już też coraz lepiej jeżdżą i coraz szybciej, bym powiedziała. I się nie boją.
Dokładnie, czasem wystarczy kilka wyjść dosłownie i już tempo jest o wiele lepsze, jazda bardziej sprawna, także no widać tutaj na przykładzie, że warto. Warto, nawet jeżeli ktoś zaczyna dopiero.
No dobrze, ale powiedzmy, że kupiłam sobie właśnie szosę i jestem totalnym świeżakiem. Co polecacie, żebym sprawdziła, żeby wiedzieć, czy w ogóle mam szansę do Was tutaj dołączyć?
Znaczy ja z własnego doświadczenia, jak kupiłam szosę parę lat temu, no to na początku oswajałam się sama z nią. Jeździłam tak jakby wokół domu na krótsze dystanse, żeby przede wszystkim plecy przygotować do tej pozycji, bo jest taka troszkę no inna niż na tych innych rowerach. Człowiek jest bardziej pochylony, trzeba się oswoić z manetkami, bo są inne niż powiedzmy w rowerze górskim czy nawet miejskim. Na początek po prostu zwiększałabym sobie stopniowo dystanse i oswajanie się z samym rowerem. Już nie mówię tam o jakichś prędkościach zawrotnych, ale po prostu, żeby umieć panować nad tym rowerem, tak? Wchodzić w zakręty. Na początek każdy jak jeździ, no to wiadomo, hamuje, żeby po prostu nie upaść, bo opony są bardzo cienkie, także trzeba po prostu z tym rowerem się na początek oswoić. Jak już człowiek opanuje trzymanie tego roweru, powiedzmy, pod swoimi nogami, to wtedy podejrzewam, że większe takie przyjazdy gdzieś do naszej nawet grupy powinny być już problemem, tak? Jeżeli ktoś ogólnie już jeździ na rowerze, no to nogę ma tam w jakiś sposób już wyrobioną, tak? Jeżeli ktoś jest typowo początkującym, no to ogólnie proponuję, tak jakby oswoić się po prostu nawet już z każdym rowerem, tak? Nie tylko szosowym, ale z każdym, żeby po prostu umieć nadążyć za każdym, tak? Żeby po prostu jakoś tam nie odstawać, żeby nie martwić się, bo często też słyszę takie, czy ja dam radę, czy potrafię. No jak nie przyjedziesz, nie sprawdzisz, no to nie przekonasz się, tak? No też tak na odległość ciężko powiedzieć, czy ktoś da radę, czy też nie, tak?
Czyli takich nawet lekko oswojonych, ale chcących tak. Przyjmiecie?
Tak, jak najbardziej. Jeździmy wtedy bardziej z takimi osobami z tyłu, żeby się oswoiły. Wiadomo, ten dystans pomiędzy grupą jest powiedzmy większy, żeby nie jechać tak typowo na kole, jak to się mówi. A stopniowo po prostu ta odległość jest też zmniejszana i dziewczyny po prostu tutaj sobie świetnie radzą, bo tutaj no, większość dziewczyn jest początkujących. My stosujemy tutaj zasadę, jedziemy dwójkami. Jeżeli jest taka sytuacja, że auta chcą nas wyprzedzić albo coś takiego, no to wtedy tam krzyczymy sobie z tyłu, żeby jechać tak zwanego gęsiego, tak, żeby po prostu kierowców przepuścić.
A może można sobie rozmawiać po drodze?
Znaczy, jeżeli jest sytuacja taka, w miarę komfortowa na drodze, no to oczywiście sobie rozmawiamy, tak, żeby nie jechać jakoś tak typowo pięcie, tylko po prostu, no oczywiście trzeba się skupić na drodze, tak, na rowerze przed sobą, słuchać wokół, co się dzieje, no bo też trzeba słuchać, czy kierowcy nie chcą nas wyprzedzić. No ale oczywiście, jak najbardziej, całą drogę praktycznie rozmawiamy, tak.
Jak Was znaleźć?
Na Facebooku mamy stronę Damskie Treningi na Szosie, tutaj mamy nasze wydarzenia, także myślę, że najprościej właśnie przez Facebooka. Tutaj są wszelkie aktualizacje.
Mam na imię Marysia i moja przygoda z szosą trwa zaledwie kilka miesięcy. Kupując rower szosowy, taka byłam niepewna, jak to będzie. Pan, który mi sprzedawał rower, zachęcił mnie, żebym koniecznie tu przez internet znalazła taką grupę. To też jego żona tam jeździły, właśnie Gosia. I żebym koniecznie przyjechała i zobaczyć, jak z dziewczynami super się jeździ. No więc ja się na początku wzdrygałam i się bałam. I dobra, jeszcze nie w tą środę. Nie, jeszcze nie jestem gotowa. No dobra, za tydzień, ale jeszcze za wolno jeżdżę, no więc tak parę tygodni upłynęło, aż w końcu tutaj przyjechałam. I muszę powiedzieć, że pierwszy raz to była taka wielka trema i stres, czy dam radę i czy gdzieś mnie nie zgubią i nie zostawią. Natomiast po tym pierwszym razie wszystkie obawy się rozwiały i było super fajnie, i jest świetna atmosfera i trzeba to też na siebie czekamy i zawsze mówię, że to jest po prostu środa to już taki mały weekend, bo to jest to parę godzin razem tutaj daje tyle energii i takiej fajności, także bardzo polecam.
Nazywam się Sylwia, z dziewczynami jeżdżę tak naprawdę od pierwszej środy, która okazała się słoneczną. A było to wtedy, kiedy się tak naprawdę dowiedziałam o tym, że dziewczyny organizują tego typu stawki. Znalazłam je przez Facebooka, chyba algorytmy Facebooka dobrze zadziałały akurat na moją korzyść, bo od razu po prostu taka informacja o tej babskiej środzie szosowej do mnie trafiła. No bałam się, pewnie, że się bałam. Bałam się tego, że po pierwsze nie nadążę, gdzieś się zgubię po drodze, pewnie będę miała dziurę w oponie, sama sobie nie poradzę. Do tej pory jeszcze żadna dziura mi się nie przydarzyła, ale mam nadzieję, że Aśka pomoże z tymi wszystkimi swoimi sprzętami, które nosi na plecach dla nas. Czego się jeszcze bałam? No bałam się tego, że wjadę pewnie w kogoś, że będę jechała za kimś, a ja pojadę za szybko, ten ktoś za wolno, spowodujemy wypadek, ale tak naprawdę te wszystkie obawy nie miały sensu, bo no, dziewczyny jeżdżą fajnie, pokazują przede wszystkim, nauczyły nas wszystkiego od samego początku, bardzo nas utwierdzały w tym, że tak naprawdę nie ma się czego bać, bo wszystkie się uczymy, jeżeli one mają większe umiejętności i większe doświadczenie, no to nam pomogą, nikogo nie zostawią i naprawdę tak jest. Także wszystkie obawy były nieuzasadnione, jedyne czego się boję nadal, to są reakcje kierowców i nie zawsze mamy na to wpływ, my możemy przestrzegać przepisów ruchu drogowego, nie zawsze niestety zdarza się, że jako również osoby korzystające z jezdni jesteśmy szanowane i to mówię w postaci i kobiet i mężczyzn, bo tak naprawdę różnego rodzaju ustawki praktycznie za każdym razem muszą się borykać z reakcją kierowców, która jest totalnie nie do rozpoznania i ciężko jest przewidzieć czasami zachowanie takiego kierowcy, bo często się zdarza, że na nas trąbią, pewnie dlatego, że im się podobamy, ale czasami też po prostu pokazują swoją złość w ten sposób, co dla mnie jest niezrozumiałe, no bo tak samo jesteśmy użytkownikami, tylko my dwóch kół, oni czterech.
A czy wy jakoś reagujecie w takich sytuacjach?
A pewnie, uśmiechamy się i machamy.
Nazywam się Natalia, mam 17 lat. Jeżdżę na szosie od 3 lat. Ścigam się MTB, no ale właśnie szosa daje takiego powera, można robić fajną nogę na niej.
Co się stało, że masz takie łyse opony?
Starły się już, tak. Za dużo jeżdżę chyba.
Dużo trenujesz?
Staram się tak do 4 razy tygodniowo trenować.
A na szosie jeździsz tylko w środę z dziewczynami, jako uzupełnienie swojego treningu MTB, czy częściej?
Odkąd jeżdżę z dziewczynami, jeżdżę więcej na szosie. I od zawsze chciałam jeździć szosą, tylko właśnie mój tata, on się ścigał MTB. Od tego zaczynałam. Pozdrawiam tatę, oczywiście.
Cześć, jestem Ania. Szosę kupiłam dokładnie 21 czerwca, także zrobiłam dopiero 600 km, rozkręcam się. Dziś jest mój drugi raz, także jestem absolutną debiutantką. Spodobało mi się, aczkolwiek byłam zmęczona. Jednak dla początkującej zrobienie 60 km troszkę mnie wykończyło. Polecam spróbować. Dopóki czegoś nie spróbujesz, to nie wiesz, czy dasz radę.
Dziś razem z moimi gośćmi pokazaliśmy inne niż z punktu widzenia pieszego perspektywy patrzenia na miasto. To chciałby rzucić okiem na Gliwice z góry albo poznać Śląsk jadąc z dziążkami na kole? Ten chyba już wie, co robić. Pozdrawiam serdecznie dziewczyny z damskich treningów na szosie, panią Lenę i pana Jana, a słuchaczom dziękuję za mega wsparcie i miłe słowa. Do usłyszenia w Miastobrzmieniu.